Ta sprawa wzbudza sporo emocji. Dziś Solidarność składa w Sejmie projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i o tym mówimy bardzo dużo w Radiu Gdańsk. Zgodnie z obywatelskim projektem w niedzielę mogłyby być otwarte stacje benzynowe, kwiaciarnie, małe piekarnie czy osiedlowe sklepy, pod warunkiem jednak, że za ladą stanie ich właściciel. Projekt zakłada też m.in. ustanowienie 7 niedziel handlowych w ciągu roku. Byłyby to niedziele poprzedzające na przykład Boże Narodzenie czy Wielkanoc, a także okresy, w których organizowane są wyprzedaże. Nieprzestrzeganie zakazu ma podlegać grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat. 2 wynika z projektu zamieszczonego na stronie Solidarności. Zakaz handlu w niedzielę, za i przeciw. Wracamy do tego już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś dziennikarski piątek, dziś goście Piotr Świące, TVP Info, TVP Gdańsk, Maciej Goniszewski, Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W 9 z 28 krajów Unii Europejskiej obowiązują znaczące ograniczenia dotyczące handlu w niedzielę i święta. W pozostałych 19 przez cały tydzień zakupy można robić prawie bez limitów. Niemal całkowity zakaz handlu w niedzielę i święta obowiązuje na przykład w Niemczech, w Austrii. Częściowe restrykcje mają Belgia, Francja, Grecja, Holandia, Luksemburg, Węgry. Poza Unią Europejską zakaz handlu w niedzielę obowiązuje w Szwajcarii i w Norwegii. Tymczasem u nas zakaz handlu w niedzielę. Pomysły związane z wprowadzeniem tego zakazu budzą bardzo dużo emocji. No to proszę Państwa, argumenty za i przeciw.
Jeżeli można Artur od argumentu takiego trochę przeciw, ale też troszeczkę obok. To jest ciekawy projekt ustawy, będziemy o nim oczywiście dyskutować, natomiast jest rzecz, która mi się w tym projekcie nie podoba. A mianowicie nie podoba mi się, i to nie ukrywam, że bardzo to, że tam są zawarte przepisy karne, które przewidują karę nawet pozbawienia wolności czy wysokiej grzywny dla przedsiębiorcy, który ten zakaz złamie. Jeżeli chodzi o duże markety, centra handlowe, można to administracyjnie wyegzekwować, jeżeli już mówimy o, żeby były zamknięte wtedy, kiedy ustawa będzie to określać. W momencie, kiedy mówimy jednak o przedsiębiorcy średnim czy małym, to karanie w taki sposób, używanie prawa karnego do osiągania pewnych celów społecznych nie jest do końca dobrym rozwiązaniem. I tak jak ustawa jest ciekawa, to jest kwestia ważnej dyskusji rzeczywiście, ile ma być tego handlu w niedzielę, a ile go nie powinno być, no to przepisy karne mi się w tym nie podobają. Mam też jedną wątpliwość. Ja bym wolał, żeby ta ustawa poszła w trochę inną stronę, a mianowicie ja bym chciał, żeby więcej uprawnień dostały samorządy. To znaczy, Polska nie jest takim bardzo jednolitym państwem, inaczej jest zorganizowane życie, czy toczy się życie społeczne gdzieś w małych miejscowościach, inaczej w dużych aglomeracjach. I ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, żeby większy wpływ na organizację tego życia miały samorządy. Więc jakby rozumiejąc argumentację związaną z ograniczeniem handlu, też bym wolał, żebyśmy wszyscy spędzali czas na innych rzeczach niż zakupy, chociaż ja też nie chcę nikomu narzucać tego, jak ma spędzać ten czas, to bardziej chciałbym, żeby była większa rola samorządu w organizacji życia handlowego i przepraszam, ale apeluję, żeby te przepisy karne zostały z tego projektu usunięte.
A Artur lubi Maciej te samorządowe podziały. Pamiętam, że przy okazji płacy minimalnej też się wypowiadał na ten temat, żeby regionalizować i wtedy przytaczaliśmy argumenty, że to może powodować różny rozwój kraju w różnych jego częściach i to może być negatywna konsekwencja. Co do samego zakazu, to jest kwestia, że tak powiem, mamy tu połączenie dwóch kwestii. Z jednej strony taką trochę moralną, ideologiczną, społeczną, która wskazywałaby na to, że należy jednak sobie odpocząć, nie pędzić cały czas za pieniądzem i tak dalej. Z drugiej strony stricte ekonomiczną, która wskazuje, że te państwa, które decydowały się na ograniczenie handlu w niedzielę, to są bogate państwa, które, powiedzmy, na to stać. My się jednak rozwijamy. Tutaj wyjątkiem są Węgry w tym zestawieniu, które wymieniłaś, ale no to z zupełnie innych powodów było wprowadzone akurat tamte ograniczenie. Ja uważam, że na razie nas nie stać na to, żebyśmy sobie wprowadzali takie ograniczenia z tego prostego względu, że po prostu jeżeli ograniczymy handel w niedzielę, będzie to dotyczyło głównie dużych sklepów, które prawdopodobnie ograniczą trochę zatrudnienie. Wprawdzie teraz bezrobocie spada i możemy spodziewać się, że te osoby znajdą pracę gdzie indziej, ale pewności takiej mieć
ale
nie możemy.
Ale w placówkach handlowych niekoniecznie.
No właśnie.
Ja bym się chciał może mniej odnieść do samego projektu ustawy, bo po prostu tego projektu nie znam i myślę, że on będzie w jakiś sposób opracowywany, on będzie się zmieniał. Natomiast bardziej chcę się skupić na samej idei. Ja muszę powiedzieć, że mi się ta idea podoba w tym sensie, że my się bardzo często wzorujemy na takich krajach bogatych, rozwiniętych, wielokrotnie padają porównania, a we Francji to jest tak, a na Zachodzie to jest tak, a w Niemczech, w Austrii i tak dalej. No a akurat tutaj w tym momencie jakoś nie chcemy skorzystać z tych wzorców. Dlaczego o tym mówię? Bo oczywiście sytuacja ekonomiczna, o której tutaj mówisz, jest ważna, ale no też nikt nie policzył tego, jak zbudowany byłby kapitał społeczny, albo jak te inne gałęzie gospodarki by się kształtowały, gdybyśmy te hipermarkety, te wielkie sklepy wielkopowierzchniowe zamknęli po prostu. Na ile by się rozwinęła branża gastronomiczna, na ile by się rozwinęła branża czasu wolnego, turystyczna, muzealna, cokolwiek, nie wiem, ludzie może zaczęliby się ze sobą więcej spotykać w tą niedzielę, więc z tego względu uważam, że to jest krok w dobrym kierunku. Ja pomijam tutaj względy ideologiczne, czy względy natury religijnej, etycznej. Ja bardziej się skupiam na takiej praktyce życia społecznego. To znaczy, wydaje mi się, że jak w każdej działalności, takiej działalności państwa, w funkcjonowaniu społeczeństwa, potrzebne są pewien rytm. W momencie, kiedy my nie mamy tego rytmu, to znaczy, gdy na tych samych obrotach przez 365 dni w roku funkcjonujemy, to uważam, że to nie jest zdrowa sytuacja. Znaczy, wydaje mi się, że po prostu musi być pewien stop, musi być jakiś taki okres. Zwróćcie uwagę, jak mamy święta narodowe, prawda? Gdy mamy na przykład 11 listopada, co się dzieje? No ludzie mają czas na przykład pójść na Paradę Niepodległości. Gdy mamy święto 3 maja, ludzie wychodzą, ubierają się ładnie, biorą ze sobą, nie wiem, flagi, spotykają się rodzinnie i tak dalej, więc z tego punktu widzenia uważam, że jest to potrzebne i jeszcze raz powtarzam, w krajach zachodnich, tych ugruntowanej gospodarce, ugruntowanej demokracji, tam sklepy są dawno zamknięte, w ogóle nikt o tym nie dyskutuje, ewentualnie w Niemczech można pójść do kiosku, do tak zwanego Turka i tam kupić butelkę wody.
Proszę zauważyć bardzo ciekawą rzecz. Piotr przed chwilą używał argumentu, że to są kraje o ugruntowanej demokracji.
Maciej mówiąc, gospodarce rynkowej.
Tak, tak. Okej, okay, a Maciej mówiąc o tych samych państwach, przed chwilą mówił, że to są państwa bogatsze po prostu. Tak?
To są bogate.
Więc to rzeczywiście oba te argumenty tutaj grają. Natomiast zgadzając się jakby z ideą, że to tak trochę dziwnie, jeżeli my przez te 7 dni w tygodniu tak pędzimy, to ja bym jednak zwrócił uwagę na dwie rzeczy. Jeżeli popatrzymy na dane, ile pracują Polacy, to nawet z tych oficjalnych danych wygląda, że pracujemy bardzo dużo, a oprócz tego no, mówi się, i to jest chyba rzeczywistość, z którą wielu z nas się styka, że pracujemy dodatkowo, że ktoś, kto prowadzi działalność gospodarczą, to w ogóle nie rozumie, co to jest 8-godzinny dzień pracy, więc ten handel w niedzielę i oblężenie centrów handlowych to nie jest tylko to, że to jest nasze wygodnictwo, czy mamy taką manię, ale troszeczkę jest to konieczność. I dlatego ja bym jednak próbował, zgadzając się z ogólną ideą ograniczenia tego handlu, ja bym jednak próbował wyważyć pewne argumenty, być może zrobić tak, żeby ten handel został ograniczony, żeby na przykład w niedzielę te centra handlowe były otwarte tylko 8 godzin,
Arturze,
a nie 12.
A może to jest początek porządkowania właśnie tej sytuacji, bo ja się z tobą całkowicie zgadzam, że my pracujemy bardzo długo, upraszczając, mówiąc kolokwialnie, za niewielkie pieniądze, no, porównując się znowu z tym.
Tak, siłę nabywczą analizujemy.
No może to jest początek właśnie tego, że na przykład powinniśmy mniej pracować, czyli czytaj, więcej zarabiać.
Może to wszystko właśnie pójdą wyższe zarobki?
Znaczy, patrząc na rynek pracownika, tak, o którym teraz słyszymy, że się tworzy, no miejmy nadzieję, że tak będzie, że w końcu pracodawcy w Polsce będą świadomi tego, że trzeba więcej płacić.
Artur, odnośnie tego, że może nie od razu zamykać, tylko 8 godzin. Nie chodźmy ze skrajności, tylko może pomyślmy jakimś przejściowym.
Chociaż słuchajcie, czy sytuacja, że w niedzielę nie możemy wjechać na parking do centrum handlowego jest normalna? Ja uważam, że nie do końca.
A do dyskusji wrócimy za chwilę. 17 minut po godzinie 10. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Przypomnę, dziś dziennikarski piątek. W studiu Piotr Świąc, TVP Info, TVP Gdańsk, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk, Maciej Goniszewski, Radio Mors, Uniwersytet Gdański. To wracamy jeszcze do pomysłu, do projektu zakazu handlu w niedzielę i oddajmy głos słuchaczom. Moja kuzynka Wiesia pracuje na kasie w markecie i cieszy się, że nie będzie pracowała w niedzielę, bo będzie miała więcej czasu dla dzieci, dla rodziny. To napisał do nas pan Grzegorz. Z kolei pan Ryszard. A co z innymi zawodami i pracą w niedzielę? A co z branżą usług związaną z handlem? Jesteśmy rejonem turystycznym, stoiska sezonowe. A może ktoś jednak odpowiedzieć na pytania, co z niedzielami tych, którzy pracują w systemie czterobrygadowym? Pyta pan Wiesław. Takie rozwiązanie może uratować małe sklepiki, w których będzie mógł pracować sprzedawca, bo markety powstają w coraz to mniejszych miejscowościach, wykańczając prywatne sklepiki, zauważa z kolei pan Mateusz. Jest też kwestia zwolnień. Koronnym argumentem przeciwników tego rozwiązania jest właśnie, są redukcje zatrudnienia w placówkach handlowych. No i mówi się, to są takie ostrożne szacunki, że może pracę stracić nawet około 100 tysięcy osób.
Ja myślę, że te szacunki są przesadzone. Osobiście czytałem analizy, gdzie jest mowa o 40-50 tysiącach. Także uważam je za przesadzone, ale już z innego powodu. Ja myślę, że w takich centrach handlowych w pierwszej kolejności zostaną zwolnione osoby, czy zrezygnuje się z usług osób, które na przykład dochodziły na weekend. Część studentów może stracić swoje zajęcie. Jeżeli jest pracownik mający no, stabilną pozycję w takim sklepie czy butiku, jakby to tam nie nazywać stabilną pozycją, to taka osoba nie straci pracy, będzie pracowała, no bo to jednak jest do obsłużenia 6 dni w tygodniu nadal. Natomiast te osoby, które jakby były troszeczkę dedykowane do pracy w weekendy, które w niedzielę właśnie mogły dorobić, studenci, uczniowie może, czy osoby takie pracujące, dorabiające na godziny, tutaj może mogą stracić swoje zajęcie, mogą stracić zarobek, a jednocześnie w statystykach możemy tego nie zauważyć, dlatego że to jednak nie są osoby zatrudnione etatowo.
Znaczy ja też słyszałem właśnie o przeróżnych wyliczeniach, tak jak Artur.
Nawet
o 40, 50, o 60.
Nie, 300 tysięcy to jest...
Mm-hmm. To już jest bardzo skrajne.
Mnie ciekawe, jaka jest metodologia, jak to się liczy. To znaczy, że 100 tysięcy ludzi zostanie
zwolnionych. Ja myślę, że to zależy trochę od tego, kto zleca te badania. Jeżeli pracodawcy, którym zależy, żeby te hipermarkety i centra były otwarte w niedzielę, no to będą straszyć Armagedonem gospodarczym. Ale to jest przesada, jak sądzę.
Ciekawe, czy są jakieś badania, które mówią, ile mogłoby się przy okazji zwiększyć zatrudnienie, jeżeli stałoby się to, o czym Piotr mówił, czyli że zaczęlibyśmy korzystać z tych innych usług, niekoniecznie handlowych, zastępując.
No właśnie, bo pytanie, czy takie miejsca pracy
czy w ogóle powstały
minimalną pensję, to jest ten szczyt możliwości i osiągnięć.
Pytanie, czy one by w ogóle powstały, bo może się okazać, że one nie powstałyby, ponieważ powiedzmy, że zakupy, które robimy w weekend, to są zakupy, które potrzebujemy. Nie wiem, jakieś jedzenie kupujemy, które nie mieliśmy czasu kupić w ciągu tygodnia i tak dalej. A jednak wyjście, nie wiem, do teatru, do kina czy na piwo, to jest już luksus, na który nie każdy sobie może pozwolić. Więc możliwe, że to zastępstwo nie nastąpiłoby. Ale warto byłoby zrobić takie badanie rynku, czy w ogóle ktoś myślał o tym, czym zagospodarujemy sobie czas, jeżeli nie będziemy mogli chodzić do marketów i czy można byłoby w to miejsce zrobić jakieś usługi, które by zatrudniły te osoby, które mogłyby stracić pracę w hipermarketach.
Takie właśnie podawanie takich liczb, moim zdaniem może podać taką sytuację, że no właśnie to nic nie zmieniajmy, nic nie róbmy, no bo jesteśmy sparaliżowani, tak? Bo tu nie możemy wykonać ruchu, bo straci pracę kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
A firma zmniejsza
obroty. W innej branży też nic nie możemy zrobić, bo też ktoś straci pracę. No i w tym momencie moim zdaniem to następuje całkowity zastój w tym sensie, że jesteśmy skazani na to, co jest, a uważam, że ten model nie jest idealny.
A jednocześnie chciał zwrócić uwagę na pewną rzecz. Analizując treść tego projektu ustawy, ja mam jednak pewne wątpliwości, czy ta ustawa będzie skuteczna. Znaczy ona będzie być może skuteczna w tym sensie, że zobaczymy zamknięte te duże centra handlowe. Natomiast tam jednak jest szereg wyjątków wprowadzony.
Franczyzowe sklepy, tak?
Sklepy franczyzowe to jest inaczej rozliczane, jak jeśli chodzi o wielkość, ale państwo, słuchacze Radia Gdańsk, zaobserwujcie, co się dzieje powoli na stacjach benzynowych, tak? Stacje benzynowe powoli będą się zmieniały w takie mini dyskonty.
Rozrastają się.
Rozrastają się, nagle się okazuje, że przybywa troszeczkę tych powierzchni handlowych. No to jest
no,
taki...
ale ceny są znacząco różne.
A ceny, oczywiście ceny są znacząco różne, ale to jest taka odpowiedź, ja znam no, strategiczne plany rozwoju niektórych sieci właśnie paliwowych i tam zawsze podkreślano, że byłoby idealnie, gdyby ten klient oprócz paliwa kupił jeszcze tam za 20 czy 30 zł, to w ogóle by krociowe zyski przyniosło właśnie Lotosowi czy Orlenowi. I tak naprawdę ta ustawa też no, pomoże w tym przypadku nie małym polskim sklepikom, tylko no, dużym sieciom, nie tylko polskim zresztą, więc to jest jeden punkt. Tutaj słuchacz pytał, czy co będzie z jakimiś miejscami takimi turystycznymi, kurortami, czy innymi tego typu miejscami. No jest tam taki wyjątek, to jest chyba tak z tego, co pamiętam, opisane, że będą mogły być czynne w niedzielę wszystkie sklepy i stoiska z pamiątkami, o ile dominującym asortymentem będzie tam rzeczywiście jakaś pamiątka. Ale to możemy się zacząć śmiać, czy na przykład ktoś nie będzie sprzedawał pudełka na chleb z chlebem tatrzańskim wewnątrz, tak? Czy
albo
nie będzie
gdańskim albo z Neptunem.
Tak, gdański chleb z Neptunem, 50 groszy droższy na stoisku z pamiątkami. I oczywiście można powiedzieć, że ja przesadzam w tej chwili, czy troszkę ironizuję. Natomiast no, jakieś kilka furtek do obejścia tego zakazu, może nie przez wielkie centra handlowe, ale przez szeroko rozumiany handel, tam niestety w tej ustawie
jest. Ja jeszcze tylko na jedną rzecz chcę zwrócić uwagę, bo zmienia się moim zdaniem model na przykład takiej konsumpcji Polaków. Świadczą o tym powstające nowe miejsca, restauracje, bary, często prowadzone właśnie rodzinnie, czy to są często takie no, mikrofirmy, coraz więcej wychodzimy, coraz więcej jemy na zewnątrz i być może taka decyzja również by spowodowała podtrzymanie tego trendu, że jednak raz na jakiś czas byśmy się wtedy zdecydowali wyjść rodzinnie czy w grupie znajomych, przyjaciół właśnie do restauracji.
A im więcej takich restauracji, tym być może
a tych restauracji
ceny,
jest przecież
prawda?
Widzimy wokół nas coraz więcej.
A co z restauracjami w centrach handlowych?
A to są sieciówki.
No tak, ale teoretycznie
nie tylko, nie
poradzą
sobie.
Teoretycznie mogliby być otwarci w weekend,
no też,
pomimo tego, że centrum jest...
Sklepy w galeriach mogą być zamknięte, a te
nikt
inne
nie przyjdzie do tej, nie, nikt nie przyjdzie do tej galerii handlowej.
Nawet jeżeli będzie w takiej galerii kino i niżej no jakieś miejsce właśnie
to
restauracyjne.
Być może tak, ale to będzie ułamek tych korzystających z restauracji, myślę, że będzie ułamek tego, co wcześniej.
No, wczoraj byłam na konferencji LPP i tam między innymi rozmawialiśmy też o ewentualnym zakazie handlu w niedzielę i się dowiedziałam, że najwyższe obroty to właśnie sobota i niedziela w sklepach.
Ze względu na to, że wtedy mamy akurat czas. Tak jak mówiłem, my jesteśmy jeszcze cały czas krajem na dorobku i to nie znaczy, że jako Polska jesteśmy na dorobku, jako społeczeństwo, jako ludzie. Więc bardzo dużo pracujemy i no, ta sobota, niedziela
a z drugiej strony, jak raz nam przyjdzie pójść do sklepu, to wydamy znacznie więcej pieniędzy niż tak naprawdę powinniśmy wydać.
Z drugiej strony nigdy nie wydamy więcej niż mamy w portfelu, tak?
No, że mamy kredyt znam takich, akurat. Którzy potrafią to robić. Jeśli ograniczać, to jak? Stopniowo czy od razu terapia szokowa? Tutaj dla przykładu przez lata w Portugalii, ojczyźnie Biedronki, władze państwowe rygorystycznie pilnowałyby wielkopowierzchniowe placówki handlowe. W niedzielę i w święta były otwarte jedynie do godziny 13. Taki kompromis.
Ja uważam, tak jak mówiłem, że ten pomysł jest bardzo dobry, żeby właśnie w weekendy to było 8 godzin, nie 12, to co powiedział Artur, naprawdę jest bardzo dobrym pomysłem, żebyśmy stopniowo, po co mamy od ściany do ściany, czyli nasze takie charakterystyczne postępowanie w polityce, przenosić na gospodarkę. Zróbmy to stopniowo, jeżeli się okaże, że po iluś latach te 8 godzin nie jest nam potrzebne, będzie nam łatwiej z tego zrezygnować niż w tej chwili.
A ja uważam przeciwnie.
Tak, czyli terapia szokowa samych, od razu, tak?
Przesłanek, o których mówisz, o naszym jakby takim mówieniu. My bardzo dużo w Polsce mówimy, zawsze przygotowujemy się do zmian, opowiadamy i często niewiele z tego wynika. Ja uważam, zróbmy to po prostu.
A to ja powiem też to, co powtarzałem kilka razy. Jednak rola samorządów, naprawdę, proszę państwa, życie w małym miasteczku czy na wsi jest trochę inne niż w dużej aglomeracji. Jakby nie przesądzajmy jedną ustawą czy jednym modelem, szukajmy modeli różnych.
Mówisz o dyskontach? No, jaką tutaj samorząd miałby rolę, jeśli chodzi o dyskonty?
Tak, samorząd decyduje
organizowałby
w zależności od
o godzinach handlu, dokładnie. Tak, samorząd miałby decydujący wpływ na godziny handlu. Co więcej, to miałoby ten dobry wpływ, że jednak przez konsultacje z mieszkańcami, nawet przez referendum lokalne, czy przez to, jakby się odbywały wybory lokalne, mieszkańcy pracownicy mogliby dawać sygnał, tak?
Czy w zależności
dążymy do takiego, dokładnie, dążymy do takiego modelu. Być może na przykład organizacja handlu w Gdyni czy Gdańsku byłaby główną osią wyborów samorządowych. Ja nie mam nic przeciwko temu. To by była bardzo ciekawa dyskusja. Jednocześnie,
no, co by powiedzieli mieszkańcy na przykład takiego miasta, gdzie sklepy byłyby otwarte i wtedy wszyscy okoliczni by przyjeżdżali w tę niedzielę na zakupy.
Zyski miejscowych
samorząd żaden by się na to nie zdecydował właśnie z tego powodu, że traciłby zyski. No wyobraź sobie Gdynię i Gdańsk i nagle się okazuje, że wszyscy gdańszczanie jadą do Gdyni, bo w Gdyni są otwarte włókna.
Tak czy inaczej zapraszamy do Gdyni.
A do dyskusji wracamy po 10.30. Zapraszamy na Pomorze. Prawie 10.33. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś dziennikarski piątek, przypomnę, goście Maciej Goniszewski, Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Piotr Świąc, TVP Info, TVP Gdańsk, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Mówiliśmy dużo o propozycji zakazu handlu w niedzielę. Zmieniamy temat. Były wakacje i w audycji, w związku z tym, że jej nie było, nie mówiliśmy o tym, że specjalna ustawa ma powstać, ma być wzorowana na specustawie drogowej i ma ona ułatwić i przyspieszyć realizację ważnych inwestycji rządowych. Chodzi o przekop Mierzei Wiślanej i o pogłębienie drogi żeglugowej do portu w Szczecinie. My się zajmiemy przekopem Mierzei Wiślanej. Specustawa ma uprościć, przyspieszyć procedury związane z inwestycjami. No i pytanie na początek, dlaczego ważniejsze inwestycje wymagają specustaw?
No bo te podstawowe procedury, które są do stosowania na co dzień, są tak skomplikowane i tak trudne. Zbudowaliśmy takiego molocha biurokratycznego przez ostatnie 27 lat, że tak naprawdę trudno jest prowadzić duże inwestycje, nawet te o znaczeniu strategicznym, tak? Bo budowa dróg, czy kwestie związane właśnie z żeglugą, z portami, z rzekami, czy tutaj przekopem Mierzei Wiślanej, to są po prostu ważne inwestycje infrastrukturalne. Mają ogromne znaczenie dla rozwoju państwa, zarówno dla kwestii gospodarczych, niektóre z nich także zapewne dla obronności naszej. I nagle się okazuje, że gdyby przestrzegać tak punkt po punkcie każdej ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, dezyderatu i tak dalej, no to by się okazało, że samo przygotowanie będzie trwało 4 lata czy 3 lata. I to jest tak naprawdę bardzo uciążliwa rzeczywistość. Więc z jednej strony, no, zgadzając się z tym, że trzeba przyspieszyć te inwestycje, ja bym wolał, żeby nie powstawała spec ustawy do konkretnych zadań, tylko żeby jednak zająć się takim uproszczeniem tego podstawowego prawa, żeby wszystkie inwestycje, które mają tam odpowiednią rangę, czy w ogóle, żeby łatwiej inwestować, łatwiej budować. Ja tylko przypomnę, że w Doing Business to oczywiście chodzi o trochę inne inwestycje, mniejsze, ale bardzo ważne, czyli to, co budują przedsiębiorcy. Przez całe lata Polska była najniżej oceniana w dwóch punktach, a mianowicie długość oczekiwania na przyłącze energetyczne i długość oczekiwania na zezwolenie budowlane. To się nieco poprawia w obu tych kategoriach, natomiast przez całe lata i do dzisiaj tak naprawdę to jest nasza achillesowa pięta.
Nadmiar prawa prowadzi do bezprawia, jest takie powiedzenie. I w tym sensie tutaj mamy z tym mamy do czynienia, ponieważ można powiedzieć, że państwo, żeby przeprowadzić inwestycje, musi się uciec do bezprawia, czyli musi ominąć prawo, które samo stworzyło.
No nie, no tworzy nowe reguły, to tak. Nie jest bezprawie.
Jest na tyle silne, że może sobie na to pozwolić. Zwykły inwestor nie może sobie na to pozwolić i z tego względu należałoby się zastanowić, czy nie należałoby tego ograniczyć. Mówisz, że skończyły się wakacje. Pewnie wielu gdańszczan było w Zakopanem i stało na moście przed Zakopanem, czekając, kiedy będą mogli przejechać, bo tam są koszmarne korki, ponieważ most jest nieremontowany.
Jest
nieremontowany od wielu, wielu lat. Powiedzmy, turysta pojedzie sobie tam raz w roku, ale mieszkańcy Zakopanego mają to na co dzień. Wynika to z tego, że kolejne odwołania, kolejne spory, kolejne były możliwe. Prawo to umożliwia, żeby skutecznie blokować inwestycję strategiczną dla tego miasta, no bo drogę dojazdową do niego, mówiąc krótko. Jeżeli tego się nie zmieni, no to będziemy musieli kolejne specustawy, kolejne jakieś bypassy dla prawa stosować, żeby je omijać. Tutaj Artur mówił o going business. Takich zestawień jest dużo. Ja ostatnio pisałem o prawie podatkowym i generalnie polskie podatki teoretycznie są bardzo fajne, korzystne dla przedsiębiorców i tak dalej, ale w zestawieniach wypadamy bardzo źle ze względu na prawo, które reguluje stosowanie tych podatków, które jest bardzo skomplikowane, niejasne. Można go omijać, dereguluje rynek, znaczy dereguluje pod tym względem, że różne podmioty mają różne prawa, co nie jest korzystne.
Czyli jest dobre dla bogatych firm, które dysponują całą armią bardzo dobrze wykształconych prawników, którzy są w stanie luki w prawie albo te różne zmiany wykorzystać na korzyść firmy.
Te procedury, o których mówicie panowie, te uzgodnienia są tak skomplikowane, że rzeczywiście często nawet jedna osoba jest w stanie, była w stanie zablokować wielkie inwestycje, a to są inwestycje strategiczne w tym sensie, że jeżeli mówimy o przekopie Mierzei Wiślanej, no to mówimy o też bezpieczeństwie Polski, chociażby ten aspekt, ale także o ożywieniu portu i żeglugi także turystycznej po zalewie.
I w ogóle tamtej części turystycznej.
Szczecin, wiadomo, pogłębienie drogi podejściowej do portu to też ma wielkie znaczenie. Jeśli chodzi o przeładunki i możliwość wejścia statków. Natomiast ja sobie przypominam, swego czasu prowadziłem rozmowę na temat jednej z ważniejszych inwestycji w Gdańsku, rzeczywiście skomplikowanej, ale nie jakoś tam bardzo szczególnie skomplikowanej. I dowiedziałem się, że jeśli chodzi o oś czasu tak zwaną, to 80% czasu poświęconego tej inwestycji było przeznaczone na jej przygotowanie. Wyobraźcie sobie, a 20% to była już ta fizyczna realizacja. To pokazuje, jak skomplikowane jest prawo w Polsce, te wszystkie procedury odwołania i niezbędne formalności. Więc wydaje mi się, że taka ustawa, chociaż tu zgadzam się też z wami i z Arturem, że no, szkoda, że potrzebne są jakieś kolejne specustawy, potem może jeszcze specustawa
jedna
do specustawy,
ustawa
może po prostu uproszczenie porządnych przepisów. I też tak jak tu mówisz, Maciej, jeśli chodzi o przepisy podatkowe, no znamy te kancelarie podatkowe z całą ścianą książek i różnych przepisów związanych z podatkami. Nie wszyscy nawet od lat zajmujący się tą dziedziną do końca się tym orientują.
Mm-hmm. A myślicie, że jeśli ta ustawa wejdzie w życie, to rzeczywiście szybko doczekamy się przekopu przez Mierzeję Wiślaną?
Szybko pewnie się nie doczekamy. Mimo
albo 2022 rok.
Albo zdefiniujmy, to co to znaczy szybko, tak? No bo przy takiej inwestycji...
2022 myślę, że to jest
6
szybko.
Lat to jest jakaś taka perspektywa o wyciągnięcie ręki. Zakładamy,
ale to
że...
nie jest jakaś porażająca
ale to nie jest
perspektywa. No 6 lat to jest naprawdę długo. Chociaż biorąc pod uwagę to, co do tej pory było, co się wydarzyło, jeśli chodzi o przekop, no to będzie szybko, tak można powiedzieć.
No bo o przekopie mówimy jednak ćwierć wieku. W różnych, oczywiście były różne konstelacje polityczne. Niektóre ekipy były za przekopem, inne były przeciw. Tu głos ekologów też czasami decydował, że to podobno ma być bardzo szkodliwe dla środowiska. No tutaj o tyle jest dobrze, że jest jasna wola polityczna zrobienia tego przekopu, wykonania tego przekopu, więc nie sądzę, żeby tutaj były wątpliwości co do kierunku działań państwa. Natomiast niestety te wszystkie uzgodnienia będą trwały. Mi się też przypomina taki przykład, jak opisywano, jeżeli ktoś w Niemczech chce zrobić fermę wiatrową na morzu, tak, to w tym momencie musi iść do jednego określonego urzędu, zostawia dokumenty i wszystkie decyzje, bo tych decyzji jest kilka, zapadają jakby w jednym miejscu. Natomiast jeżeli w Polsce taką fermę wiatrową ktoś chce budować, to musi mieć zgodę, uwaga, musi mieć przede wszystkim zgodę z Ministerstwa Ochrony Środowiska. Część instalacji jest na brzegu morza, więc wtedy wchodzą decyzje Urzędu Morskiego oraz Wojewody. Część instalacji towarzyszących to są decyzje Urzędu Gminy, na terenie której to się dzieje, a samo zezwolenie budowlane także wydaje wojewoda. Więc nagle się okazuje, że tych podmiotów, do których musimy iść i to fizycznie zanieść te dokumenty, to jest co najmniej kilka. I to też no, pokazuje, dlaczego czasami z tymi inwestycjami nie jest tak dobrze.
My często, to znowu przepraszam, porównanie z bogatymi krajami
ale
zachodu.
Dobrze,
tak cały czas dzisiaj to...
Mierzymy w górę.
Tak. Mierzymy w górę,
no, wszyscy marzymy o tej sprawnej infrastrukturze, tak? Marzymy o drogach ekspresowych, autostradach, o kolei, która nie jeździ średnio 50 na godzinę, tylko nieco szybciej. No chociażby właśnie takich dużych projektach infrastrukturalnych związanych z żeglugą. Tutaj też rząd przecież obecny mówi o żegludze śródlądowej, o regulacji tego odcinka, chociażby Wisły, Warszawa-Gdańsk. No więc jeżeli chcemy to mieć, no to musimy stworzyć takie prawo, które to umożliwi. Albo będziemy rzeczywiście o tym dużo mówić i prace będą miały urzędy przez lata.
Ale też pamiętajmy o jednej rzeczy.
Nic z tego nie wyniknie.
Bo Piotr podał, to są prawdziwe dane, że mniej więcej 75-80% czasu inwestycji to jest ta praca trochę niewidoczna, że tam powstają projekty, uzgodnienia i tak dalej. Ale też pamiętajmy, że to nie jest tylko kwestia czasu, ale to jest też kwestia kosztów, tak? Każdy projekt, każde uzgodnienie, każda dodatkowa ekspertyza wymaga po prostu pieniędzy. W związku z tym te inwestycje infrastrukturalne kosztują tyle, ile kosztują. Przy czym też nie chodzi o to, żeby nagle przestać się zajmować kwestiami środowiskowymi. Nie. Chodzi o to, żeby oczywiście te inwestycje były zgodne z jakimiś naszymi ekologicznymi potrzebami, z takim poczuciem nieingerencji brutalnej w przyrodę, ale z drugiej strony trzeba to też zrobić w taki sposób, żeby jednak było to w miarę racjonalne.
Przy takim skomplikowaniu przepisów może się okazać, że ta ochrona przyrody właśnie nie funkcjonuje, ponieważ gdybyśmy mieli faktycznie jeden urząd i jasną decyzję, czy tak, czy nie, to wtedy jest jak gdyby łatwa droga, dochodzimy do tego. A jeżeli mamy 5 urzędów i każdy z nich ma zdecydować, czy to jest zgodne ze środowiskiem, czy nie, to łatwiej o pomyłkę, mówiąc krótko.
I jeszcze może jedno, bo to też nie chodzi o to, żeby było tak jak w Chinach, żebyśmy to jasno powiedzieli, że jak Chińczycy budują autostradę i jest wioska, to tę wioskę się w nocy przeniesie, ludzi się wysiedli i autostradę się zbuduje. Tu też chodzi o to, żeby w sposób jakiś uczciwy zabezpieczyć chociażby roszczenia, czy jakieś ewentualne wywłaszczenia tych osób i w sposób taki sowity i godny je zadośćuczynić. Bo to też nie chodzi o to, żeby pójść na skróty i stworzyć jakąś taką rzeczywiście gospodarkę, taką trochę w cudzysłowie gangsterską, w tym sensie, że państwo może wszystko, absolutnie nie.
Ale to nie jest gangsterska, ponieważ często się okazuje, że te specustawy właśnie ratują tych ludzi, którzy wcześniej przez lata walczyli i się nagle okazywało, że dzięki tej ustawie oni dostają to, co chcieli, są zabezpieczeni i nie mają żadnych pretensji.
Tak, ja tylko to mówię, żeby nie powstało wrażenie, że taka specustawa to właśnie coś takiego jak w Chinach.
Tak, że musi być brutalna. Tak. Ja przypomnę tylko, na czym polegał jeden z zapisów tej ustawy, specustawy autostradowej. Jeszcze dekadę temu, czy półtorej dekady temu było tak, że jeżeli ktoś miał dom na trasie budowanej autostrady, to póki nie podpisał zgody, to o wywłaszczenie było trudno. Po wywłaszczeniu była sytuacja odwoływania się, wieloletnich procesów sądowych. Ja pamiętam, już dzisiaj historycznie, ja się z tego śmieję, jechało się budowaną autostradą przy Nowych Marzach i na środku domek, stał taki jeden domek
jak z Disneya.
Jak z Disneya, po prostu wyglądało to absurdalnie. Bo tam doszło do jakiegoś sporu właścicieli tego domku z budowniczymi autostrady. Natomiast co się zmieniło? Potem zmieniły się przepisy w sposób bardzo czytelny, a mianowicie taki, że inwestor ma prawo wejść na ten teren, ma prawo budować drogę. Natomiast wskazały jednoznacznie, że w tym czasie, niezależnie od budowy, toczy się postępowanie w sprawie wyceny, zapłaty, odszkodowania i tak dalej. Że można prowadzić tą publiczną inwestycję, bo to są inwestycje w naszym interesie publicznym. To nie są jakieś inwestycje, na których ktoś ma zarabiać krocie, tylko one jednak mają inne znaczenie dla gospodarki, takie wręcz strategiczne.
I rzeczywiście wpływają na nią.
A jednocześnie toczy się spór sądowy. Jedno nie przeszkadza drugiemu. Państwo, okazywało się, płaciło, wykupywało te grunty. Nie mamy jakichś głośnych afer z tym, że państwo kogoś oszukało, czy stało się coś bardzo złego. Oczywiście zawsze jest spór o pieniądze, bo każdy chce dostać jak najwięcej, ale to też w miarę sprawnie udało się przeprowadzać.
Ale podsuwamy rządowi pomysł, żeby może stworzyć jedną specustawę do strategicznych inwestycji, która załatwiłaby wszystkie potrzeby tego typu w naszym kraju. Troszkę zmieniamy temat, ale dalej też o bezpieczeństwie. Polska o krok bliżej od niezależności paliwowej. Grupa Lotos natrafiła na spore złoże ropy w Norwegii. Spore zasoby w norweskiej części Morza Północnego zostały odkryte podczas sierpniowego odwiertu poszukiwawczego. Wczoraj o tym poinformowano. Według wstępnych szacunków w grę wchodzi od 24 do 74 milionów baryłek ropy naftowej. Dla porównania, na bałtyckim złożu należącym do grupy Lotos ono opiewa około na 30 milionów baryłek. Nasze zużycie dzienne w naszym kraju to 13 milionów baryłek. Kuwejtem jeszcze nie będziemy.
No, to jest takie przedwczesna ta niezależność ogłaszania. Przypomnę, że wcześniej...
Ale nie, o krok bliżej. Krok bliżej, powiedzmy.
Przypomnijmy, że wcześniej istniała... Mam już od jakiegoś czasu jedno ze złóż norweskich i tam przez 3 lata czy 4 stała nieczynna wieża, której nie mogliśmy usunąć.
Ale już usunęliśmy.
Udało się wreszcie usunąć. Poza wszystkim, w tej chwili ceny ropy naftowej są bardzo... Jest tania ropa, mówiąc krótko, i bardzo ciężko się inwestuje w tym sektorze. Problemy w tej chwili zaczynają mieć takie kraje naftowe, to jak Arabia Saudyjska, ponieważ te ceny są za niskie, nie mówiąc o Rosji, która już od dawna ma z tego tytułu problemy.
Czy Wenezueli.
Tak, więc to, że odkryto złoże, to jest dopiero naprawdę pierwszy kroczek. Przypomnę, że kiedyś istniała taka spółka, ona dalej istnieje, ale już w stanie agonalnym jak Petrol Invest. Ona też ogłosiła, że ma złoża w Kazachstanie na odmianę. Wtedy wszyscy kupowali, był run na te akcje i tak dalej. A później się okazało, że no, złoże jest, ale jak się tam dostać, dokopać, to druga sprawa. I tutaj mamy taką samą sytuację. Mamy złoże, jest nadzieja, że może kiedyś się tam dokopiemy, ale kiedy i czy będzie nas na to stać? Przede wszystkim, czy będzie się opłacało, to się dopiero okaże.
Generalnie na Petrol Invest to spuśćmy zasłonę milczenia, bo to chyba nie ma co tego Kazachstanu przypominać. To była porażka biznesowa.
Giełdowa wielu osób.
I giełdowa wielu osób. A ja trochę prowokacyjnie i przerysowując powiem, że to może nawet nie tyle jest krok, co do tej niezależności paliwowo-energetycznej, ale my chyba jesteśmy już w tej niezależności paliwowo-energetycznej. A dowód mam następujący. Na początku tego roku, to jest dowód paradoksalny, Orlen podpisał umowę z Rosnieftem, tak, z wielkim rosyjskim eksporterem paliw. Rosjanie przedstawiali to jako swój gigantyczny sukces, że mają kolejną wieloletnią umowę z Polakami. W Polsce były bardzo podzielone opinie, skrajne. No, były opinie takie, no znowu ten Orlen z Rosjanami, po co z tymi Rosjanami?
Ale potem prawie zdrady narodowe.
Prawie tak. Zdrada narodowa, po czym zaczęły wychodzić na jaw szczegóły kontraktu z Rosjanami. Po pierwsze, Rosjanie sobie nagle przypomnieli, że mogą i będą i obiecują, że będą sprzedawać ropę do Morzejek, czyli orlenowskiej rafinerii na Litwie. Rosjanie się zgodzili na wszystkie widełki cenowe, które podyktował im Orlen. Rosjanie zgodzili się na bardzo elastyczne określenie zakresu zakupów. To znaczy Orlen teraz decyduje, kiedy, w jakich ilościach będzie kupował ropę od Rosjan, a nie jest tak, że się do czegoś zobowiązał i musi to bezwarunkowo kupować. Do tego Orlen podyktował Rosjanom decyzję, czy jakby ma prawo decydowania, w którą stronę będzie ta ropa płynęła, to znaczy czy przypłynie rurociągiem, czy przepłynie przez naftoport w Gdańsku, bo taka opcja też jest. I nagle jak się okazało, jak weszliśmy w szczegóły tej umowy handlowej, bo to jest zwykła umowa handlowa, to nagle się okazało, że Polacy osiągnęli w tej umowie z Rosnieftem wszystko, o co walczyli tak naprawdę przez 20 lat. Więc z jednej strony oczywiście nadal będzie ta ropa płynęła ze wschodu, natomiast z drugiej strony będzie płynęła na innych zasadach. Mamy bardzo duże możliwości jakby negocjowania, czy ta umowa przewiduje dużą elastyczność. No to wynika między innymi z tego, co oglądaliśmy w Gdańsku w naftoporcie kilkanaście dni temu. Rosjanie doskonale wiedzą, że skończył się ich jakby monopol na dostawy, że możemy tankowcami ściągnąć dowolną ilość ropy ze świata, że ta ropa jest tania na rynkach i Rosjanie muszą się dostosować do reguł gry, jakie panują. Więc tak naprawdę nadal ściągamy dużo ropy ze wschodu, ale to jest na warunkach zupełnie innych niż ściągaliśmy jeszcze nawet 4, 5 czy 20 lat temu.
Ja się tu zgodzę, że jeśli chodzi o niezależność tą energetyczną w tym przypadku ropy, jeśli chodzi o ropę, to nasze własne źródła to jest rzeczywiście coś skromnego. No to jest taki kroczek.
To jest margines.
To jest margines, to jest tak, no ładnie to wygląda, można sobie przeczytać, tak, że odkryli, znaleźli.
No, ale dobrze, świetnie. Że znaleźli.
Dobrze,
musieli,
że oczywiście,
prawda?
Że dobrze, że znaleźli. No ale jak porównamy to dzienne zużycie ropy
tak,
w Polsce plus
13 milionów baryłek.
Wielkość tego złoża, no to...
A w Kuwejcie dzienne wydobycie to 3 miliony baryłek.
Tak, no to wygląda skromnie. Aczkolwiek rzeczywiście, jeśli chodzi o dywersyfikację, czyli kierunki, z których my pozyskujemy tę ropę, to zmiana jest widoczna. To co mówimy, naftoporty, tankowce, które mogą tutaj zawijać, największe tankowce na świecie z Bliskiego Wschodu. No, słyszymy też o kierunku norweskim, więc jeśli chodzi o dywersyfikację pozyskiwania źródeł, tak, ale jeśli chodzi o własne źródła, to uważam, bądźmy bardzo tacy, stąpajmy po ziemi. No.
I życzmy sobie, żeby w sferze gazu było tak samo dobrze, jak w tej chwili jest w sferze ropy, bo tam jednak ten rynek jeszcze nie jest tak dobrze ułożony.
Ja bym patrzył na to, ponieważ jestem z uniwersytetu, że tu możemy patrzeć na jakieś tam korzyści powiedzmy technologiczne, naukowe. Z tego, że jesteśmy zaangażowani w ten przemysł, że mamy ekspertów, że budujemy wieże, więc te odkrycia pod tym względem nas jakoś tam popychają, powiedzmy pod względem technologicznym do przodu. Może jest to bardziej istotne nawet niż pod względem biznesowym te złoża.
I jeszcze grupa Lotos, która no też, tak przynajmniej zarząd grupy Lotos mówi, też zyskuje w ten sposób, bo staje się tym koncernem pełniejszym, tak? Czyli ale, nie tylko przerób, ale też wydobycie ropy.
Nie, ale właśnie i tu jest jeszcze jedna rzecz, Maćku, to znaczy zgadzając się z tobą, że główny jakby plus wynika z technologii, z obecności na rynku, z takiego rozwoju naukowo-technologicznego, no jednak to wydobycie ma pewne znaczenie, bo zauważmy, że w przypadku koncernu takiego jak Lotos jest pytanie, ile razy się zarabia w tym całym łańcuchu produkcji, tak? Jeżeli Lotos kupuje ropę, ją przerabia i sprzedaje, no to zarabia ten zakład rafineryjny i potem zarabiają stacje paliw. Jeżeli mamy jednak chociaż trochę skromnej ilości własnej ropy, tak ja tak już mówię, my mamy jako my Lotos, tak?
No, ale jak to jeżeli nasza gdańska firma,
tak, jako pomorska. Nasza gdańska pomorska firma, ale jeżeli Lotos jeszcze policzy do tego ten zysk związany, że jednak sam wydobył, nie musi kupować, nie płaci marży handlowej temu dostawcy ropy, czyli do tego elementu, gdzie już mamy produkcję i sprzedaż, dołożymy jeszcze sam element wydobycia, to też poprawia rentowność całego przedsięwzięcia.
Staje się bardziej liczącym graczem. Oczywiście jest pytanie o skalę.
Ale to też jest bardziej efektywne, tak? Bo te pieniądze wtedy zostają w rodzinie, jakby w całej grupie, bo spółka wydobywcza jest też w grupie. Więc oczywiście tutaj nie odpalajmy jeszcze szampanu w związku z tym norweskim złożem, ale takie powody do przynajmniej szerokiego uśmiechu chyba jednak mamy.
To na koniec jeszcze króciutko. Sądy coraz częściej po stronie frankowiczów. Warszawski sąd stanął po stronie osób żądających zwrotu opłaconych składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. No i jest to kolejny w ostatnich miesiącach przypadek, kiedy sądy stają po stronie frankowiczów. No i teraz się tak zastanawiam, bo takie wyroki zachęcają do coraz bardziej odważniej do składania pozwów, w których ludzie domagają się zwrotu poniesionych kosztów. I czy w takiej sytuacji, czy jest potrzebna ustawa, która ogólna, jakaś państwowa, która miałaby pomóc frankowiczom? A może jednak lepiej byłoby pomóc w ten sposób, że zebrać świetne prawników, którzy pro bono mogliby pomóc właśnie frankowiczom uwikłanym w takie problemy?
W takiej sytuacji to na prawników pro bono ja bym raczej nie liczył, bo to jednak są procesy biznesowe i jest dość dużo pieniędzy. No może któryś się znajdzie, ale będzie to wyjątek. Mhm. Ja bym powiedział inaczej. Ja żałuję bardzo, że w Polsce są dość nieprzyjazne przepisy dotyczące pozwów zbiorowych. To znaczy, mówiliśmy długo o procedurach. W Polsce samo ustalenie, czy pozew zbiorowy w danej sprawie jest dopuszczalny, trwa 10-12 miesięcy. Gdyby to było bardziej liberalnie napisane, to znaczy szerszy zasięg jakby spraw mógł być w sprawach właśnie w tych pozwach zbiorowych, byłoby dużo lepiej i wtedy i prawnik byłby tańszy.
To też kosztuje z tego, co wiem.
Ale no wtedy to się rozkłada.
Ale to jest kolejny bardzo dobry pomysł,
jak pomóc tym konsumentom. I ja bym tutaj bardziej widział kwestię, a to, że tak akurat w przypadku, bo tu chodzi o ubezpieczanie tego niskiego wkładu własnego, rzekomo niskiego wkładu własnego, to było dość oczywiste, bo o ile możemy dyskutować o samej idei kredytu frankowego, to dwie rzeczy nie ulegają wątpliwości. Spready to czasami było złodziejstwo, nie w każdym przypadku, ale były przypadki, ale było to skandalicznie przeliczane. Przeliczanie kursu walutowego i to stawianie ludzi pod murem, kiedy musieli rzekomo ubezpieczyć za niski ten wkład własny. No a potem się tak okazywało i tutaj widać w tym orzeczeniu sądowym, że sąd powiedział stop, ale zastanówmy się, czy to mamy ten wkład własny oceniać we frankach, czy w złotych, bo to się zmieniało i przecież ktoś, kto spłacał ten kredyt we frankach, to we frankach kwota kredytu była coraz mniejsza. W złotych była coraz większa, bo się kurs zmieniał, ale że to nie jest takie jednoznaczne i bardzo dobrze, że sąd tak się zachował.
Ale z tego, co mówimy, no to po raz kolejny kłania nam się tutaj to skomplikowanie procedur prawo. I też prawo i dostęp do tego, aby usługi prawne były po stronie ludzi, a nie dla samej pewnej korporacji czy organizacji.
Macie jedno zdanie.
Tutaj trzeba by wykorzystać precedensy, że tak powiem. Popatrzeć, że jeżeli już raz sąd w takiej sprawie podobnej tak postąpił, należałoby to upowszechnić w sądach, a nie tak, że sąd w Katowicach wyda w tej samej podobnej sprawie inny wyrok niż sąd w Szczecinie. I to tutaj należałoby to wykorzystać głównie.
I tym zakończymy dzisiejsze wydanie Ludzi i Pieniędzy. Serdecznie panom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Piotr Świące, TVP Info, TVP Gdańsk, Maciej Goniszewski, Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Za chwilę wiadomości, po nich Gdynia, główna osobista Piotr Jacoń i jego gość, dr Janusz Sibora. Już teraz serdecznie zapraszam, do usłyszenia.
Do widzenia.
Dziękuję.